Sportowe śniadanie. Wracamy do rozmowy z Mateuszem Rogalewiczem. No i ja tutaj znowu chciałam wrócić do tych mistrzostw, do tych turniejów. Jak to wygląda w Europie? Bo cały czas rozmawiamy o Ameryce, o Wschodzie, ale jak to wygląda w Europie? No i potem jakbyś mógł jeszcze przejść do Polski. Jak to wygląda w Polsce?
No tak, z tych turniejów wielkich w Korei trochę zrobił się taki off-topic, ale faktycznie, te mistrzostwa główne, odbywające się już na całym świecie, w Europie, w Stanach, w Korei, to są chyba takie, no i w Chinach, to są takie cztery ośrodki główne, największe sportowe, w których odbywają się te największe turnieje. No to gromadzą ogromne tysiące, całe stadiony, całe wielkie hale. No Madison Square Garden to jest jakby taka, mówi samo przez się. W Europie oczywiście mamy swoje ligi, mamy swoje turnieje. Intel Extreme Masters to jest chyba taki najbardziej w Polsce rozpoznawalny od kilku, chyba od dwóch miesięcy, najbardziej rozpoznawalny turniej w Polsce. Dlatego, że finały Intel Extreme Masters od kilku lat odbywają się w Katowicach, w Spodku. No i w tym roku, w zeszłym roku byłem tam osobiście, było ogrom osób. Na szczęście ja miałem kupiony bilet, więc nie musiałem stać w kolejce. Ale osoby, które nie miały kupionego biletu, pamiętam takie zdjęcie z Twittera z niedzieli, kiedy odbywały się finały. Osoby, które nie mają biletu, muszą czekać w kolejce do 12. O 12 wpuszczają te osoby. I pamiętam, że do godziny 10.30 kolejka była tak długa, że zrobił się taki wężyk przed Spodkiem. Osoby, które były kiedyś w Katowicach, to sobie mogą to wyobrazić. Jest taki duży plac, tam zrobił się taki wężyk. Ten wężyk szedł wzdłuż drogi na parking i przez cały parking szedł. I to była 10.30, te osoby jeszcze półtorej godziny musiały czekać, żeby mieć szansę w ogóle wejścia na stadion, czy tam na Spodek, tak? A w tym roku, z tego co wiem, już osobiście nie byłem. Bilety rozeszły się w przeciągu pierwszych 5 minut. Nie było już wejściówek 3-dniowych. Ta kolejka była jeszcze dłuższa. Tych osób jest, po pierwsze, te osoby przyciąga e-sport jako rywalizacja, ale też na takich wydarzeniach pojawia się dużo profesjonalnych graczy, którzy nie grają akurat w tym turnieju, dużo streamerów, dużo youtuberów, więc dużo popularnych osób. Co też może zabrzmieć śmiesznie, dlatego że różne imprezy sportowe czy jakieś gale i takie rzeczy, ludzie się wybierają nie tylko po to, żeby obejrzeć samo wydarzenie, ale też poznać, zrobić sobie zdjęcie. A tu idą młodzi ludzie i robią sobie zdjęcie z gościem, który wrzuca filmiki na YouTube'a i to jest dla nich celebryta. No w takim kierunku to idzie. Ja myślę, że trzeba spojrzeć prawdzie w oczy, że blogerzy, youtuberzy, vlogerzy stają się osobami równie rozpoznawalnymi, a nawet bardziej rozpoznawalnymi i popularnymi niż postacie z telewizji. Ja na przykład nie znam już praktycznie żadnej nowej gwiazdy seriali, telewizji, filmów. Ja kompletnie się pogubiłem w tym wszystkim. Za to jestem w stanie wymienić przynajmniej kilku youtuberów, jakichś blogerów i graczy tak po prostu z automatu. Więc no mamy taką małą, takie małe przejście tych celebrytów z telewizji i do internetu. Wracając do tematu turniejów, no rzeczywiście to są ogromne imprezy. To są dziesiątki tysięcy ludzi na stadionach oglądających, jeszcze większe połacie dookoła, czekające, oglądające na telebimach. Miliony osób, dziesiątki milionów osób oglądających w internecie. Te turnieje pojawiają się już w telewizji, LCS-y, czyli League of Legends Championship Series, czy Worlds-y były transmitowane w Polsacie Sport News w zeszłym roku z polskim komentarzem. Wszystkie turnieje większe, Worlds-y choćby w LoL-a, tak obracam się wokół tego, bo to jest najbliższy mi temat, były transmitowane w 16 językach, jak się nie mylę. Więc to jest przygotowana impreza dla tak wielu osób, tak wielu widzów, że to przebija już powoli oglądalność największych turniejów koszykówki, piłki nożnej. Myślę, że Mistrzostwa Świata i Igrzyska jeszcze będą z tym walczyć, bo są międzynarodowe, ale to już chyba nie potrwa zbyt długo.
Czy ty naprawdę nie wiążesz z tym swojej przyszłości? Ostatnio w naszym studiu był Paweł Klimesz, komentator e-sportowy, który także był obecny w Katowicach w tym roku. Może to jest dobra opcja?
Wiem, że komentatorzy e-sportowi często zaczynają od swojego konta na Twitchu. Od grania i od komentowania na Twitchu.
To może wyjaśnij od razu, co to jest.
Twitch to jest platforma streamingowa skierowana dla graczy, czyli dla osób, które chcą grać w gry i pokazywać innym ludziom, jak to robią, przy okazji się z nimi komunikując, rozmawiając, zabawiając ich, żartując i tak dalej, opowiadając o tej grze. Czy ja chciałbym być komentatorem e-sportowym? Nie, dlatego że osobiście, z całym szacunkiem dla naszego komentatora, nienawidzę polskiego komentarza e-sportowego. Nie dzierżę polskiego komentarza e-sportowego, bo komentarz e-sportowy wymaga tego przykrego zjawiska łączenia słów polskich z angielskimi. I mnie osobiście to tak bardzo bije po uszach, że nie jestem w stanie tego znieść. Ja wiem, jak rozmawiam z moim kolegą, kiedy gramy, to czasami mam wrażenie, że nasza komunikacja wyglądałaby inteligentniej i naturalniej, gdybyśmy się komunikowali w języku angielskim, bo co trzecie słowo i tak jest w języku angielskim. Wave, lane, mid, top, niby polsko brzmiące słowa, które są przecież angielskie, nazwy czempionów, nazwy umiejętności, wszystko mówimy w języku angielskim. My gramy w języku angielskim, nasze konta są założone w języku angielskim, bo ja nie mogę znieść polskich tłumaczeń. Nie wiem, tak po prostu już mam, tak się przyzwyczaiłem, oglądałem zawsze komentarze, zawsze mecze po angielsku i dla mnie angielski brzmi naturalniej. Wiązanie przyszłości z tym zmuszałoby mnie bardziej do pójścia w kierunku języka polskiego, dlatego że może mój język angielski nie jest najgorszy, ale to nie jest mój naturalny język i wiem, że nigdy nie będę mówił w tym języku tak jak progamerzy, tak jak Amerykanie, Anglicy czy osoby, które się nim posługują na co dzień, więc to nie jest kierunek, w którym chciałbym iść, ale to nie znaczy, że chcę się rozstać ze sportem. Mój plan na dziś jest taki, że chcę rozpocząć studia doktoranckie na naszym uniwersytecie, pisać pracę doktorancką o e-sporcie, związaną ze sportem i związać swoją przyszłość ze sportem, ale z naukowego punktu widzenia, nie takiego zawodowego.
To powiedz mi jeszcze, czy właśnie dla osób takich jak ty, bo zdradziłeś nam swoje plany, właśnie ze środowiska naukowego, które zajmą się tematyką e-sportową, czy to nie będzie pewnego rodzaju wyzwanie, żeby właśnie może spolszczyć te pojęcia? Czy jest taka w ogóle możliwość, czy jest taka potrzeba? I
wszystkie gry sportowe są tłumaczone na ogromną ilość języków. Teraz akurat są takie języki, które nie miały tego szczęścia, choćby japoński. Co prawda tam już scena e-sportowa się rozwija i oni dopiero teraz doczekali się swoich serwerów, swoich tłumaczeń i mają grę w języku japońskim, a nie angielskim bądź koreańskim czy chińskim. Wszystkich poinformuję, że to nie są te same języki, co prawda to są krzaczki, ale to nie są te same języki. Więc na polski wszystkie gry są tłumaczone. Mają polskiego lektora, mają polskie nazwy umiejętności, polskie nazwy broni, opisy, wszystko jest po polsku. Tylko że niektóre rzeczy przyjęło się mówić w języku angielskim, bo w języku angielskim brzmią jakoś naturalniej. Jak tłumaczyć na przykład wyraz minion albo creep tak zwany. To są te małe jednostki, które się zabija po to, żeby zdobyć złoto. One są praktycznie niegroźne dla zwykłego użytkownika, ale dzięki nim zdobywa się złoto. Jak przetłumaczyć to na polski? To wiem, że jakieś tłumaczenie jest, ale słowo minion nie jest słowem polskim, a już co prawda weszło do użytkowania dzięki filmowi Minionki, ale nie jest jakimś takim, nie brzmi dobrze w zdaniu mówienie, że zabił 100 minionów. To jakoś, nie wiem, nie bije osobiście po uszach. Może jestem jakimś strasznym purystą językowym i wszyscy będą mówić, że przecież to naturalne, co trzecie słowo w polskim języku już teraz zaczyna być angielskie, ale mnie to po prostu nie pasuje. Na przykład zwrot wave management, to jest po polsku tłumaczyłoby się zarządzanie linią. To brzmi trochę jakby ktoś pracował na taśmie produkcyjnej i zarządzał linią, że teraz będzie szedł taki towar, a teraz taki. Więc te słowa po polsku nie brzmią tak jak po angielsku. Wave management po angielsku brzmi naturalnie. Zarządzanie linią brzmi jakbym w elektrowni pracował.
No i to był taki, myślę, zabawny akcent, którym zakończymy nasze dzisiejsze sportowe śniadanie. Był z nami Mateusz Rogalewicz.
Dziękuję bardzo.
A program prowadzili
Marek Świerczyński
i Paulina Kurtyka. Zapraszamy już za tydzień.
W realizacji programu pomógł lokal Kuchnia.